Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 23 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program w całości poświęcimy zakończonej dziś podróży apostolskiej Benedykta XVI. O jej pierwszym bilansie nasza wysłanniczka Beata Zajączkowska będzie rozmawiać z księdzem Krzysztofem Pazio, misjonarzem w Kamerunie. Zapraszamy. Papież zakończył swą 11. podróż apostolską poza granicę Włoch. O godzinie 11:00 samolotem startującym ze stolicy Angolii opuścił Afrykę. Na jego pokładzie spotkał się znowu z towarzyszącymi mu dziennikarzami.
Drodzy przyjaciele, widzę, że jeszcze pracujecie. Moja praca jest już prawie skończona, natomiast wasza znów się zaczyna. Dzięki wam za ten trud. Zachowałem w pamięci przede wszystkim dwa wrażenia. Z jednej strony jest to ta żywiołowa serdeczność, radość Afryka świętująca. Jak mi się wydaje, w papieżu dostrzeżono, można by tak powiedzieć, uosobienie faktu, że jesteśmy dziećmi i rodziną Boga. Istnieje ta rodzina, a my ze wszystkimi naszymi ograniczeniami do niej należymy i Bóg jest z nami. W ten sposób papież, można rzec, pomógł to odczuć jako rzeczywistą radość. A z drugiej strony wielkie wrażenie zrobił na mnie duch skupienia na liturgiach, silne poczucie sakrum. Na liturgiach nie ma autoprezentacji grup, autoanimacji, ale jest obecność sakrum, obecność samego Boga. Nawet sposób poruszania był zawsze pełen szacunku ze świadomością Bożej obecności. To zrobiło na mnie wielkie wrażenie.
Benedykt XVI nawiązał też raz jeszcze do śmierci dwóch dziewcząt przed jego sobotnim spotkaniem z młodzieżą na stadionie w Luandzie. Zapewnił, że modli się za nie i wyraził nadzieję, że na przyszłość takich wypadków uda się uniknąć. Duże wrażenie na papieżu zrobiło również spotkanie z chorymi w ośrodku imienia kardynała Legera w stolicy Kamerunu. Pozwoliło to także zobaczyć współpracę państwa i kościoła, by ulżyć cierpiącym. Ponadto Ojciec Święty zwrócił uwagę, że obecna podróż była już dla niego okazją do udziału w pracach przygotowujących jesienny synod biskupów.
Pożegnalnym przemówieniem na lotnisku w Luandzie papież objął nie tylko Angolę, lecz cały czarny ląd.
Z Luandy spoglądam na całą Afrykę. Żegnam się aż do października, gdy w Watykanie zbierzemy się na drugim zgromadzeniu specjalnym synodu biskupów, poświęconych temu kontynentowi, gdzie wcielone Słowo Boże znalazło schronienie. Obecnie proszę Boga, aby dał odczuć swą opiekę i pomógł niezliczonym uchodźcom i wysiedleńcom, którzy tułają się w nadziei na powrót do domu.
Benedykt XVI podziękował władzom politycznym oraz instytucjom kościelnym Angolii za serdeczne przyjęcie. Zauważył, że spotkał się tam z Kościołem żywym, mimo trudności, pełnym entuzjazmu. Wyraził mu uznanie za to, że głosi nadzieję i przyczynia się do pojednania. Poznałem z bliska lud odważny, gotowy się odrodzić, pragnący mimo oporów i przeszkód budować przyszłość na drodze przebaczenia, sprawiedliwości i solidarności, powiedział papież. Zaapelował do pełniących funkcje publiczne, by mieli zawsze na względzie dobro wspólne. Wskazał potrzebę solidarności również między krajami i kontynentami. Pozwoli ona na coraz sprawiedliwszy podział bogactw ziemi między wszystkich ludzi.
Hermanos y amigos de África, queridos angolanos, coraje.
Bracia i przyjaciele z Afryki, drodzy Angolczycy, odwagi. Nie przestawajcie działać na rzecz pokoju, pełniąc gesty przebaczenia i pracując nad pojednaniem narodowym. Niech przemoc nie przeważa nigdy nad dialogiem, lęk i zniechęcenie nad zaufaniem, a nienawiść nad braterską miłością. A to będzie mogło się urzeczywistnić, jeśli uznacie w sobie nawzajem dzieci tego samego, jedynego Ojca w niebie.
Kameruńskie media okrzyknęły pielgrzymkę Benedykta XVI chrztem Afryki. O zakończonej przez Benedykta XVI podróży na Czarny Ląd rozmawiam z księdzem Krzysztofem Pazio Atoku na wschodzie Kamerunu. Jakby ksiądz się odniósł do tych słów kameruńskich mediów?
Myślę, że podobne opinie były wyrażane po dwóch poprzednich pielgrzymkach Ojca Świętego Jana Pawła II w Kamerunie, ale zawsze takie wydarzenie przybycia głowy Kościoła niesie ze sobą nowe nadzieje i ten etap pielgrzymowania Kościoła tutaj w Kamerunie można nazwać nowym chrztem, bo została zasiana nowa nadzieja. Myślę, że od początku swojej wizyty papież dotknął bardzo wielu problemów nurtujących kontynent afrykański ogólnie, jak przemoc, cierpienie, nędza, głód, wykorzystywanie słabych kobiet, dzieci, problem handlu dziećmi, który na nowo odżywa, brak poszanowania dla kobiety. Są to problemy, które nurtują kontynent afrykański i które zostały bardzo wyraźnie wypowiedziane już w pierwszym przemówieniu Ojca Świętego. W następnych przemówieniach Ojciec Święty bardziej precyzował.
No właśnie, papież mówił o trudnej sytuacji dzieci i o bolesnej, dramatycznej sytuacji afrykańskiej rodziny. My chyba mamy troszeczkę inny obraz w Europie afrykańskiej rodziny, jako takiego wzoru, jako czegoś, co jest bardzo mocno ze sobą złączone. Czy to uległo tutaj zmianie?
Nie wiem, czy uległo zmianie. Myślę, że jest to troszkę błędny sposób patrzenia albo brak dokładnych informacji na temat afrykańskiej rodziny. W Europie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, gdy mówimy o rodzinie, myślimy bezpośrednio. Ojciec, matka, dzieci. Tutaj to słowo ma inny wymiar. Rodzina jest to wielka rodzina afrykańska, gdzie jest szef rodziny, gdzie są wujkowie, którzy decydują o tym, gdzie mają być dzieci poszczególnych rodziców. Nie ma podmiotowości rodziny w sensie, jak tu określamy, foyer, czyli właśnie tym strict ojciec, matka, dzieci. I tutaj misja Kościoła jest zasadnicza, żeby ukazać podmiotowość tej podstawowej komórki rodziny, żeby rodzice byli odpowiedzialni za swoje dzieci, a nie osoby, które tworzą tą wielką rodzinę, bo nieraz dochodzi do sytuacji bardzo dziwnych. Spotkałem nawet w niedalekiej wiosce tutaj sytuację taką w czasie odwiedzin jednego domu, że rodzice są w kościele katolickim, trójka dzieci jest ochrzczona w kościele protestanckim. I pytam, jak to się stało? A no to ciotka zadecydowała, że oni będą tam ochrzczeni. Właśnie nie ma wtedy odpowiedzialności rodziców za wychowanie dzieci. I w swoim przemówieniu na stadionie Ojciec Święty bardzo mocno podkreślił rolę rodziców. Papież wskazał bardzo mocno na odpowiedzialność rodziców, że dziecko nie jest przedmiotem, który można używać do przyniesienia wody, drewna, do pracy na polu, ale jest to dar od Boga, jest to przybrane dziecko Boga, którym należy się szacunek i wychowanie, utrzymanie, wszelka troska.
Papież mocno wielokrotnie wypowiedział się także na temat praw kobiety, miejsca kobiety w społeczności afrykańskiej. Czy sytuacja kobiety afrykańskiej uległa pewnej poprawie?
Myślę, że stopniowo ta sytuacja zaczyna się poprawiać. Nawet tu spostrzegam na terenie naszej misji, że są kobiety, które mimo, że jest im ciężko, wolą żyć same niż, jak one mówią, mieć kogoś jeszcze na utrzymaniu. Jest to problem trochę złożony i myślę, że potrzeba jeszcze będzie dużo czasu na to, żeby wypromować odpowiednią rolę kobiety w społeczeństwie afrykańskim. Do tej pory sprowadza się ona do pracy na polu, do obowiązku przygotowania posiłku. Niewiele ma kobieta do powiedzenia w sprawie jakichś tam rodzinnych, decyzyjnych. Natomiast myślę, że praca Kościoła promuje bardzo mocno kobietę. Zresztą nawet w liturgii można było zobaczyć, że kobiety czytają, śpiewają, że są bardziej zaangażowane. I to jest właśnie jeden z elementów, który niesie nadzieję, że ta rola kobiety zostanie doceniona też w życiu społecznym i w życiu przede wszystkim tradycyjnym, gdzie naprawdę kobieta nieraz ma bardzo trudne życie, szczególnie kobiety owdowiałe, które są często wykorzystywane przez członków rodziny ze strony zmarłego męża czy innych osób.
Papież też mówił o powracającym na nowo zjawisku handlu ludźmi. Nam to się wydaje, że chodzi o coś takiego, jak było kilkaset lat temu, czyli o handel niewolników, ale praktycznie to się przekłada zupełnie na takie realia życia w wiosce, życia w rodzinie.
Różne formy handlu, niewolnictwa można nawet spotkać tutaj u nas w terenie. spotykam sytuacje, gdzie kilkunastoletnie dziewczynki są oddawane przez swoich ojców do jakiegoś mężczyzny, nieraz za jakąś butelkę whisky, kilka butelek piwa. Kiedyś miałem taką sytuację, że przygotowywałem dokumenty do małżeństwa i na jedno spotkanie przyszła sama kobieta i troszkę zacząłem z nią rozmawiać, bo ma już kilkoro dzieci. I gdy zacząłem opowiadać swoje życie, wyszło na jaw to, że będąc dziewczyną w wieku 16 chyba lat, wtedy została przez swojego ojca oddana do jednego poligama, który miał z nią czwórkę dzieci. Potem te dzieci zatrzymał, gdy ona miała już 20 kilka lat. Znudziła chyba mu się, odesłał ją z powrotem do swojej rodziny, a przygarnął następną kilkunastoletnią dziewczynkę. I te rzeczy się dzieją, o tych rzeczach staram się mówić w czasie wizyt, bo są to, można powiedzieć, to co Biblia określa, grzechy wołające o pomstę do nieba.
Przed tą rozmową byliśmy w jednej z chat, niedaleko misji, na której ksiądz pracuje. W glinianej chacie umiera 32-letnia kobieta chora na AIDS. Jedyne leki, jakie ma, to jest wapno i magnez. Nawiązuję do tego w kontekście medialnych komentarzy, które to wszystko, co się wydarzyło w Afryce w ciągu tego tygodnia, sprowadziły do wojny Benedykta XVI przeciwko prezerwatywie. Co by ksiądz powiedział właśnie tym ludziom, którzy tak walczą o możliwość wprowadzenia prezerwatywy jako jedynego leku zapobiegającego AIDS?
Przede wszystkim tych ludzi chciałbym zaprosić do buszu, żeby przeszli przez wioski, przez te walące się chaty, zobaczyli młodych ludzi umierających na AIDS, cierpiących. Przed tą rozmową też czytałem różne wypowiedzi w internecie na temat prezerwatywy. WHO mówi, że prezerwatywa jest skuteczna w 90% w walce z AIDS, ale pozostaje jeszcze 10%. 10% w skali Afryki to jest chyba kilkadziesiąt milionów ludzi. I w czasie mojej 6-letniej posługi pochowałem już kilka młodych ludzi, którzy znaleźli się w tej 10% grupie ryzyka śmierci. I właśnie jest to problem w Afryce bardzo poważny. Prezerwatywa nie rozwiąże żadnego tutaj problemu związanego z chorobą AIDS, będzie go tylko potęgowała. W mentalności tych ludzi jakikolwiek lek jest czymś magicznym. Jeśli uwierzą, że prezerwatywa ich ustrzeże od wszystkiego, zginą. Potrzeba jest tutaj konkretnej edukacji, do wstrzemięźliwości, do wierności małżeńskiej. Inaczej właśnie też w tym kontekście można patrzeć na poniżenie kobiety, która jest bardzo mocno uprzedmiotowiona i to jeszcze będzie bardziej uprzedmiotowywało kobietę. Tak samo będzie zwalniało z odpowiedzialności za dzieci, z odpowiedzialności w relacjach ludzi młodych czy starszych na każdym szczeblu. To nie rozwiąże żadnego problemu. To będzie na dłuższą metę prowadziło Afrykę do wyniszczania, do śmierci. Jedyną nadzieją dla Afryki jest właśnie to, żeby głosić orędzie Ewangelii, głosić odpowiedzialność, wartości ludzkie i mówić im, że jedynym lekarstwem na AIDS jest wstrzemięźliwość w wieku dorastania, w wieku młodzieńczym i potem w małżeństwie wierność. To są dwa środki, które mogą powstrzymać chorobę AIDS w Afryce. Prezerwatywa nie rozwiąże w żaden sposób tego problemu. Też czytając różne wypowiedzi mediów, widziałem, że powołują się i na biskupów, nawet kardynałów, misjonarzy, którzy dystrybuują, rozdają prezerwatywy. Myślę, że misjonarz, który proponuje prezerwatywę komukolwiek, pomylił się ze swoim powołaniem, że degraduje tą osobę. Łatwiej jest może dać prezerwatywę, ale to nie jest żadne rozwiązanie. Co będzie, kiedy za kilka miesięcy ta sama osoba przyjdzie i powie mon père, że si malat. Ojcze, jestem chory. Co wtedy taki misjonarz może powiedzieć takiemu człowiekowi? Złóż zażalenie na firmę, która zrobiła tą prezerwatywę? Trzeba inaczej podchodzić do tego problemu. Kiedy przychodzi człowiek i ma problemy związane z seksualnością, trzeba powiedzieć, jesteś człowiekiem stworzony na obraz Boga. Masz rozum, masz wolną wolę. Stać się na to, żeby opanować siebie samego, a nie kierować się tylko instynktami, bo inaczej zginiesz. I to jest jedyne rozwiązanie, które można zaoferować tym ludziom. I to jest promocja osoby ludzkiej. Nie tylko w wymiarze wiary, ale w wymiarze ich człowieczeństwa. I tutaj głoszenie tych dwóch wartości, wstrzemięźliwości i wierności, jest walką o człowieczeństwo tych ludzi. W tym kontekście konkretnego buszu Afryki.
Benedykt XVI w czasie tej pielgrzymki też mówił bardzo zdecydowanie, że chrześcijanin nie może milczeć wobec niesprawiedliwości, wobec mocno zakorzenionej w tym kraju korupcji. Czy to przesłanie tak z księdza perspektywy tutaj zostało usłyszane przez Kameruńczyków, przez Afrykańczyków i czy to jest dla nich jakiś taki znak nadziei, pokazanie, w którą stronę iść?
Myślę, że to przesłanie w jakiś sposób zostało usłyszane. Wielu spośród naszych nawet parafian słuchało przemówień Ojca Świętego poprzez małe radia, którymi dysponują, bo na naszym terenie misji można spotkać może 3 czy 4 telewizory. Zresztą w kościele w czasie pielgrzymki robiliśmy transmisję na dużym ekranie, żeby ludzie mogli przynajmniej w taki sposób uczestniczyć w tych spotkaniach z Ojcem Świętym. Natomiast kiedy byłem na przykład na jednej wiosce zaraz na drugi dzień po powitaniu i zapytałem ludzi, czy słuchali przemówienia Ojca Świętego, wszyscy powiedzieli, że słuchali, ale niewiele zrozumieli, bo przemówienie było w języku francuskim, po części ewangelskim i te właśnie najważniejsze rzeczy były wypowiedziane w języku angielskim, więc wtedy razem z ludźmi czytaliśmy ten tekst, katechista jeszcze tłumaczył na język Maka. I wtedy właśnie ludzie, słuchając to, co Ojciec Święty do nich powiedział, mówili, że dotyka tych problemów, które nas nurtują, bo to, że jest przemoc, niesprawiedliwość, ci ludzie tutaj w buszu mogą bardzo mocno doświadczyć, to, że jest korupcja, niedotrzymywanie obietnic, to jest widoczne nawet w budowie tej naszej drogi, jest to trzecia próba podjęta, żeby wybudować 100-kilometrowy odcinek drogi między Ajosem a Bombangiem. Jednak te prace idą od 4 lat bardzo, bardzo wolno. Ciągle jest to na etapie tego, że były pieniądze i nie ma tych pieniędzy. Właśnie gdzieś to wszystko jest defraudowane, rozkradane i ci ludzie ciągle muszą żyć w kurzu, w pyle. Nie mają nawet możliwości sprzedania tutaj tych swoich płodów ziemi, bo jeśli nawet je wystawia przy drodze, po kilku godzinach stają się różowe albo szare od kurzu i nikt nie chce tego od nich kupić.
Pierwsza papieska pielgrzymka na Czarny Ląd, można powiedzieć, miała 3 kluczowe słowa: pokój, pojednanie i sprawiedliwość. Są to słowa, które będą mottem Synodu Biskupów dla Afryki, który w październiku odbędzie się w Watykanie. Z perspektywy buszu, w którym rozmawiamy, co ten synod mógłby zmienić, co chciałby ksiądz, żeby zmienił w życiu Afryki?
Przede wszystkim to, żeby rodziny, tak jak jedna z dziewcząt w czasie jednej sesji młodzieży wypowiedziała, żeby jej rodzina była miejscem, wspólnotą miłości i pojednania, żeby było poszanowane życie, żeby między ludźmi też zapanowały te relacje wzajemnej życzliwości, dobroci. One są widoczne, ale przy najmniejszych konfliktach pierwszą rzecz, którą się chwyta, jest maczeta, którą chce się rozwiązać problemy. Właśnie tutaj mówię o wymiarze naszego buszu, bo w wymiarze Afryki jest to problem bardzo poważny. Są rejony objęte wojną, cierpieniem, gdzie ludzie nie mają podstawowych środków do życia. Druga sprawa, właśnie sprawiedliwość, jest to też ważny tutaj dla tego regionu, szczególnie wschodu Kamerunu, który jest, można powiedzieć, pod względem naturalnym bardzo bogatym terenem. Las, złoża mineralne, szczególnie kobalt, niedawno odkryty, jest początek eksploatacji około 200 kilometrów od nas, ale niestety z tych dóbr, które tutaj mamy, niewiele mamy pożytku. Ludność ciągle cierpi biedę, bo jest to teren eksploatowany, a nikt w niego praktycznie nie inwestuje. Jest to wielka niesprawiedliwość dla tych ludzi. Są pozostawieni czasami sami sobie. Brakuje elektryczności, brakuje dróg, brakuje szkół. Nawet tutaj w Atoku, który jest przy drodze międzynarodowej, dzieci w szkole nie mają podręczników, nie mają wieczorem światła, żeby mogli odrabiać lekcje, przychodzą na misję. Zorganizowaliśmy też taką małą bibliotekę, żeby mogli korzystać z tych podręczników, które są proponowane przez Ministerstwo Edukacji, żeby dać im szansę głębszego rozwoju, jakieś szanse startu w przyszłość.
A ja przy okazji papieskiej pielgrzymki do Afryki rozmawiałam z księdzem Krzysztofem Pazio ze Zgromadzenia Księży Marianów, proboszczem parafii w Atoku, gdzie znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.